Od dziś na przejściach granicznych z Niemcami i Litwą przywrócone zostały czasowe kontrole. Straż Graniczna sprawdza przede wszystkim busy i samochody przewożące więcej osób. Kontrole na granicy polsko-niemieckiej odbywają się w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. W naszym regionie dotyczy to przejść w Lubieszynie, Kołbaskowie, Rosówku i Krajniku Dolnym. Polskie służby podkreślają, że czasowe przywrócenie kontroli granicznych jest konieczne, żeby zredukować przepływ nielegalnych migrantów. Jak poinformowało starostwo w Policach, zamknięta została również do odwołania ścieżka rowerowa na trasie Nowe Warpno-Rit. Ścieżki rowerowe w Buku i Dobieszczynie pozostają otwarte i dostępne bez ograniczeń. Wprowadzenie kontroli na granicy nie jest jednak najczęściej komentowanym ostatnio wydarzeniem w ostatnich godzinach. W tej kwestii zdecydowanie na czoło wysuwa się spotkanie marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana, w którym uczestniczył też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Chcę, mogę i będę spotykał się z każdym, jeżeli rozmowa będzie dotyczyła ważnych dla Polski spraw, ważnych ponad partyjnymi podziałami, powiedział Szymon Hołownia na dzisiejszej konferencji prasowej. Zapewnił też, że nie otrzymał od Prawa i Sprawiedliwości propozycji utworzenia nowej koalicji. Lider Polski 2050 zapewniał, że nie dąży do zmiany sejmowej większości i nie otrzymał innych obietnic. Szymon Hołownia podkreślił, że opowiada się za utrzymaniem rządów obecnej koalicji, choć dodał, że wymaga ona zasadniczej i głębokiej reformy. Bronił też swojego stanowiska w sprawie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta przy protestach wyborczych. Jak mówił, w tej sprawie stanął po stronie ludu i demokracji, a nie, jak się wyraził, politycznej sekty. Zapowiedział też, że dalej będzie rozmawiał zarówno z przedstawicielami koalicji, jak i opozycji, choć przyznał, że miejsce spotkania z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana było błędem. Sejmowa większość jest tu też po spotkaniu. To też temat ostro i komentowany, podczas którego zapadły uzgodnienia dotyczące rekonstrukcji rządu. Konkrety mamy poznać 15 lipca. A zaproszenie do naszej rozmowy przyjęli goście. Jest z nami pani Agnieszka Wiśniewska, była redaktor naczelna Krytyki Politycznej, prezeska Stowarzyszenia imienia Stanisława Brzozowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także jest pan Tomasz Synowiec, politolog, ekspert Instytutu Demokracji Bezpośredniej, członek Klubu Jagiellońskiego. Kłaniamy się.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego, proszę państwa, co jest nam bliskie tutaj szczecinianom i mieszkańcom regionu, czyli wprowadzenie kontroli na granicach, czasowych kontroli ze strony Straży Granicznej. Proszę powiedzieć, czy w tej sytuacji możemy już śmiało stwierdzić, że teraz inicjatywę przejął rząd, jeżeli chodzi o migrantów, i on rozdaje karty w tej politycznej rozgrywce, bo przecież ma ona także swój wymiar polityczny. Pani Agnieszka Wiśniewska.
Wydaje się, że ona ma wymiar głównie polityczny. Nie wiem, na ile ma wymiar praktyczny, ale to państwo mieszkacie w okolicy i widzicie, że zdaje się, że praktyczny wymiar jest taki, że tylko utrudnia życie, tworzy korki przed granicą. A przecież Unia Europejska, do której wchodziliśmy też z nadzieją, że będziemy tutaj takim ją współtworzyć i nadawać kierunki, to jest Unia właśnie otwartego przepływu ludzi i towarów. I coś się stało niestety złego z tą obietnicą. Mówię, że to ma tylko wymiar polityczny, dlatego że działania rządu są reakcją na działania bojówek Bąkiewicza po prostu. Znaczy skrajna prawica przejęła tutaj narrację, zaczęła straszyć jakimiś hordami, falami nielegalnych migrantów, których to hord nie ma. I też państwo mieszkacie i widzicie, że to jest wszystko nieprawda. I wymyślając te narracje i powtarzając też takie kalki z Zachodu, kalki, których i powtarzając o problemach Zachodu, tych problemach, których moglibyśmy uniknąć w momencie, kiedy jeżeli w naszym kraju, Polska jest już coraz bardziej różnorodnym krajem i migranci będą tu przyjeżdżać i będą też razem z nami tutaj mieszkać, pracować, płacić podatki, nasze dzieci będą chodzić razem do szkół i przedszkoli. I moglibyśmy właśnie wyciągać wnioski z może jakichś błędów, które popełniano na Zachodzie, a nie tylko straszyć migracjami i budować napięcie, budować atmosferę właśnie niepokoju. I na tej atmosferze, z tą atmosferą niepokoju nie był sobie w stanie poradzić rząd Donalda Tuska i niestety wszedł w tę narrację, bo przywrócenie kontroli na granicy to jest właśnie wejście, totalnie wejście w taką narrację.
Nawiązując do tego pani stwierdzenia o tym praktycznym wymiarze, to na razie nie jest to zbytnio uciążliwe, dlatego że rzeczywiście te kontrole są wyrywkowe, nie tworzą się jakieś korki, nie tworzą się większe zatory, ale rzeczywiście Schengen staje pod dużym znakiem zapytania, a właściwie w wymiarze praktycznym teraz na naszej granicy polsko-niemieckiej i tak samo polsko-litewskiej przestaje obowiązywać. I przenosimy się do...
Myślę, że w trudnym sytuacji są też, jak słucham szczególnie na przykład wypowiedzi, nie wiem, burmistrzów takich miast, które są z miastami granicznymi, w których ludzie mieszkają w jednym części, w Polsce, a pracują w Niemczech, przejeżdżają do tej pory bardzo swobodnie pomiędzy tymi krajami, no to już jest utrudnione.
Rzeczywiście to jest utrudnione, ale myślę, że większość tych mieszkańców czuje się bezpiecznie i pewnie, gdy tam są pogranicznicy na granicy, a nie samozwończe grupy bojówkarzy. Pan Tomasz Synowiec, jak pan patrzy na tę sytuację? Czy rząd odzyskuje kontrolę, czy już wszedł w tą narrację prawicową, która mówi o tym zagrożeniu, które Niemcy nam szykują, przysyłając, czy szykowali już, można powiedzieć, migrantów. Jak ta teraz sytuacja, pana zdaniem, wygląda od strony politycznej właśnie?
No, w mojej ocenie rząd nie odzyskuje tutaj kontroli, przede wszystkim dlatego, że rząd w swoich działaniach i komunikatach jest rażąco niespójny. To znaczy, z jednej strony słyszymy od polityków rządowych, że żadnego problemu nie ma, że nic wielkiego się nie dzieje, że sytuacja jest wymyślona, a z drugiej słyszymy, że problem jest już rozwiązywany, ponieważ zostały wprowadzone kontrole graniczne. No jeżeli nie ma problemu, to dlaczego problem jest rozwiązywany? No i też wydaje mi się, że jeżeli chodzi zwłaszcza o tych najbardziej zaangażowanych ludzi na granicy, no to oni raczej nie mają tyle zaufania do obecnego rządu, żeby wyrywkowe kontrole w dodatku, które jak wiadomo mogą nie być w 100% skuteczne, żeby one ich przekonały, że problem został rozwiązany. Ja bym się tutaj nawet częściowo zgodził, bo ja nie twierdzę, że problemu na granicy w ogóle nie ma, natomiast wydaje się, że problem ten został politycznie wyolbrzymiony, ponieważ połączono go z innym tematem, tematem migracji w ogóle. No i tutaj w tym temacie rząd jest w bardzo ciężkiej sytuacji, no bo opozycja będzie wykorzystywała choćby kwestię paktu migracyjnego, który będzie łączony z tym tematem, mimo że pamiętajmy, że pakt migracyjny nie wszedł jeszcze w życie i on tak naprawdę dopiero będzie wchodził w życie, no ale to też będzie problem, to też będzie podnoszone przez polityków opozycji, no a rząd będzie się musiał, przede wszystkim rząd powinien się zdecydować, jak ocenia sytuację i jakie działania podejmuje, bo jeżeli działania są niespójne, no to wiarygodność tego rządu, jego oceny nie są już w tej chwili najwyższe, no i nie będą dalej rosły, ponieważ nie będą ludzie po prostu ufali, wiedzieli, w co mogą wierzyć temu rządowi. Czy mają mu wierzyć, kiedy on mówi, że problem rozwiązuje, czy mają mu wierzyć, kiedy mówi rząd, że problemu nie ma.
Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, mówi dzisiaj tak na łamach do rzeczy. Rząd chce walczyć z Polakami, właśnie wprowadzając te kontrole prowadzone przez Straż Graniczną ze wsparciem policji. Z kolei do rzeczy cytuję prezydenta Dudę, który dziękuje Strażom Obywatelskim. Zresztą tym strażom także podziękował prezydent elekt. A wprost podaje oburzający filmik, który zresztą trafił także do innych mediów. Widać na nim grupę mężczyzn w kominiarkach bez koszulek, którzy owinięci w biało-czerwone flagi stoją tuż przy granicy polsko-niemieckiej i mówią tak: bronimy polskich granic, żeby żaden brudas nam się na krzywy ryj nie wbił. Do wszystkich opalonych pseudoinżynierów wchodzicie tu na własną odpowiedzialność. Zastanawiam się, czy już jesteśmy po tym horrorze, który miał miejsce na granicy, bo tak wielu Szczecinian i podróżnych mówiło, którzy wyjeżdżali z naszego kraju i wjeżdżali do niego i widzieli jakieś w miejscach na przejściach granicznych, gdzie nie było nigdy kontroli jakichś dziwnych osobników poubieranych w jakieś kamizelki, nie wiedzieli, czy mają się zatrzymać, czy nie. Doszło między nimi do zatrzymania czeskiego kampera. Na naszej antenie jeden z tego ruchu obrońców granic członków mówił o tym, tym, że oni nie zatrzymują samochodów, ale niestety zdjęcia pokazywały co innego. Czy już ten pożar, przynajmniej doraźny, bo politycznie, tak jak Państwo powiedzieli, raczej cały czas prawica tutaj ma inicjatywę, został ugaszony, gdy chodzi o te nastroje antyimigranckie? Pani Agnieszka Wiśniewska.
Ten pożar zostanie ugaszony w momencie, kiedy rzeczywiście państwo zainterweniuje i zajmie się osobami, które podszywają się jakby pod funkcjonariuszy, bo jeżeli ktoś rzeczywiście, nie wiem, stoi przy granicy w takiej typowej kamizelce, w której chodzą jakieś służby publiczne, to taki zwykły człowiek może nie wiedzieć, ma się zatrzymać, ma się nie zatrzymać, jak ma zareagować i... No i to też jakby budzi pewien niepokój i dopiero w momencie, kiedy tym się tak naprawdę politycy zajmą, to będzie można mówić o tym, że pożar będzie zażegnany, ale też wtedy, kiedy rzeczywiście uda się nie podkręcać tego paliwa politycznego, jakim jest straszenie migracjami, bo jest tak, że bardzo potrzebujemy po prostu konkretnych, wiarygodnych informacji i bardzo łatwo jest rzeczywiście takie, to widzimy, nie wiem, podkręcanie takiego straszenia, podkręcanie, czasem to są fake newsowego straszenia, czasem podkręcanie jakiejś jednej sprawy obcokrajowca, który popełnił przestępstwo i na tym nakręca się cała spirala opowieści o tym, że wszystkich tych obcokrajowców, którzy w Polsce mieszkają, mamy teraz wyrzucić z Polski i wtedy będziemy bezpieczniejsi. No przyjrzyjmy się statystykom, które mówią, że jednak więcej Polaków i po prostu i Polek popełnia przestępstwa w naszym kraju. Więc to czy mamy teraz wszystkich Polaków i Polki wywalić z kraju, bo po prostu tak źle się w nim zachowują. To jest ważne, żeby po prostu zejść na ziemię i mówić o faktach. I tutaj rzeczywiście i Donald Tusk, i koalicja rządząca ma problem, bo nie jest w stanie poradzić sobie z tą narracją, którą narzuca druga strona. Może być, jest tutaj tylko reaktywna, tylko może w tę narrację wchodzić. A to nie pomaga na pewno, znaczy przede wszystkim to się jest strach, dezinformacje. Dezinformacja jest, tyle mówiliśmy w ostatniej kampanii prezydenckiej o bezpieczeństwie, najlepszą bronią do tego, żeby zachwiać bezpieczeństwem kraju, jest rozsiewanie dezinformacji i tworzenie chaosu. Więc jeżeli dyskutujemy o tym, nie wiem, czy mamy się wzmacniać nasze bezpieczeństwo przez kupowanie czołgów i armatochaubic, to zastanówmy się, jak wzmacniać bezpieczeństwo kraju i tym się powinien zajmować rząd przez rzetelną informację i nie sianie i nie wzmacnianie propagandy skrajnej prawicy, propagandy opartej na fałszywych informacjach. To jest niebezpieczne. To jest po prostu, to jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne i to jest prawdziwe zagrożenie. Jeżeli jakiemukolwiek politykowi leży na sercu bezpieczeństwo kraju, to powinien się temu przeciwstawić, powinien się zawalczyć rząd Tuska, ale oczywiście fakt, że Jarosław Kaczyński tak chętnie się podpina pod te opowieści, że Andrzej Duda się pod nie podpina, że Karol Nawrocki się pod nie podpina, no to oni bardzo chętnie rozkołyszą taką polską sytuację polityczną tego, żeby wprowadzać chaos, bo im ten chaos jest politycznie na rękę, a to jest kompletnie nieodpowiedzialne. Czy politycy, którzy tak pięknie mówią o Polsce i bezpieczeństwie, o tym, że trzeba o tę Polskę walczyć, jednocześnie swoimi działaniami, nieodpowiedzialnymi działaniami, czynią szkodę. Czynią szkodę właśnie przez sianie dezinformacji i przez wzmacnianie chaosu.
Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, mówił dzisiaj rano w TVN24, że były dziesiątki mandatów wystawionych przez policję. Jest sprawa podszywania się pod funkcjonariusza podjęta przez prokuraturę, bo przypomnijmy, nie można kontrolować samochodów czy na granicy, czy też w głębi kraju. Do tego są tylko wyłącznie upoważnione służby. I pan Tomasz Synowiec jeszcze na temat właśnie tego, czy to został dżin wypuszczony jakiś taki z butelki, takiego pospolitego ruszenia, czy też to się uspokoi, przewiduje pan w najbliższych tygodniach?
Oczywiście będziemy mieli takie okresy uspokojenia, kiedy ten temat nie będzie na pierwszych stronach gazet, mediów, telewizji, ale to będą momenty, bo generalnie nastrój antyimigrancki i niechęć do przyjmowania masowo migrantów do Polski, nie tylko do Polski, To są nastroje, które w społeczeństwach europejskich oraz także w amerykańskim bardzo mocno narastają. A trochę też mamy taką sytuację, że ci migranci są przyjmowani przez politykę, jaką prowadzi nasze i nie tylko nasze państwo. Oczywiście tutaj wskazuje się na potrzeby ekonomiczne, potrzeby gospodarcze, no ale dzieje się to bez zgody, a nawet często wbrew ludziom. Więc temat masowej migracji, która będzie się działa na naszych oczach, jeżeli drastycznie nie zmieni się polityka, będzie po prostu tematem, który politycznie będzie naturalnie wracał.
W piątek późnym wieczorem zmieńmy temat na kolejny polityczny gorący. W piątek późnym wieczorem marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim oraz z Adamem Bielanem w mieszkaniu tego ostatniego. No i zaczęły się głosy oburzenia ze strony wielu członków obecnej koalicji rządowej. Z kolei głosy zrozumienia i poparcia ze strony obecnej opozycji. A Szymon Hołownia na dzisiejszej konferencji prasowej zapewnił, że nie otrzymał od Prawa i Sprawiedliwości propozycji utworzenia nowej koalicji. Lider Polski 2050 zapewnił, że nie dąży do zmiany sejmowej większości i nie otrzymał innych obietnic.
Nie otrzymałem od nikogo w żadnym formacie koalicyjnym nigdy propozycji bycia premierem. Nigdy nie otrzymałem od nikogo w żadnym istniejącym albo wyobrażonym formacie koalicyjnym propozycji kontynuowania mojej misji marszałka Sejmu po 13 listopada. Nie prowadzimy ani ja, ani Polska 2050 żadnych rozmów o jakiejkolwiek innej koalicji.
Szymon Hołownia podkreślił, że opowiada się za utrzymaniem rządów obecnej koalicji, choć dodał, że wymaga ona zasadniczej, głębokiej reformy. Zgodził się z tą krytyką, która dotyczyła miejsca spotkania, że miejsce spotkania z Adamem Bielanem w jego mieszkaniu było błędem. Jak państwo odczytują tę sytuację? Czy te wyjaśnienia Szymona Hołowni satysfakcjonują panią Agnieszkę Wiśniewską?
To nie są... Prawdę powiedziawszy, czy one mnie satysfakcjonują, czy nie,
to jest drugorzędna sprawa.
To pewnie nikogo może nie obchodzić, bo tutaj tak naprawdę najważniejsze pytań jest kilka. Pierwsze, czy one będą satysfakcjonować koalicjantów, bo jak wiemy, ta koalicja jest w trudnej sytuacji po wyborach prezydenckich, w momencie przetasowań, w dyskusji o rekonstrukcji rządu, spadku poparcia, który widzi w sondażach, więc tutaj raczej satysfakcjonować to wyjaśnienia Szymona Hołowni muszą koalicjantów, po pierwsze, a po drugie na pewno też oczywiście partię Szymona Hołowni, Polskę 2050, bo to jest dosyć nowa partia. Szymon Hołownia jest po raz pierwszy w Sejmie. Takie nowe partie bardzo często w polskiej polityce przy kolejnych wyborach pojawiały się i zaraz znikały. Takie sezonowe partie tam wchodziły, miały te 10-15 czasem procent i kto dzisiaj pamięta, nie wiem, partię Janusza Palikota czy nowoczesną Ryszarda Petru, która się już zupełnie rozpłynęła w Koalicji Obywatelskiej. Więc to jest zawsze wyzwanie, żeby przetrwać ten jeden sezon i rzeczywiście osadzić się jako partia. I to będzie wyzwanie na pewno dla Szymona Hołowni, żeby właśnie te jego wyjaśnienia były satysfakcjonujące dla ludzi w jego partii, no i przede wszystkim dla tego elektoratu, który na niego głosował, jeżeli Szymonowi Hołowni na nim zależy. Szymon Hołownia, no, jest to kompletnie niefortunne spotkanie. Wygląda na to, że też nie bardzo wiadomo, po co ono było, no bo jeszcze to wyjaśnienie, że Szymona Hołowni, że nic mu nie obiecali, nic z tego nie dostał, jeszcze żeby on coś dostał za to spotkanie, za tą po prostu sytuację, z której się musi tłumaczyć, która podkopuje zaufanie jego politycznych partnerów do niego samego, żeby on jeszcze coś ugrał, a wygląda na to, że on absolutnie nic nie ugrał i dał się ograć Adamowi Bielanowi, który jest bardzo sprawnym oczywiście politykiem, Jarosławowi Kaczyńskiemu. No więc to jest bardzo trudna sytuacja dla Szymona Hołowni. No i padają pytania pewnie, czy to jest początek końca. No jeżeli Szymon Hołownia będzie kończył karierę, to pewnie początkiem końca były oczywiście wybory prezydenckie i sobie wynik liczył na dużo lepszy Szymon Hołownia. No i wygląda to, że ta jego popularność, jest ogromna popularność i takie ogromna też siła przekonywania, z którą wchodził do polityki w momencie wyborów prezydenckich, pamiętamy w tych pandemicznych, w 2020 roku, kiedy zakładał ruch polityczny, stowarzyszenie, partię polityczną i tak dalej, kiedy rzeczywiście wszyscy po 15 października oglądali masowo na YouTubie i w innych serwisach ten Sejmflix, no to wszystko się wyczerpało i dzisiaj Szymon Hołownia jest w bardzo trudnej sytuacji, w której w jakimś sensie musi się politycznie na nowo wymyślić i podnieść się po tej wizerunkowo, uważam, no, rzeczywiście takiej kompromitującej sytuacji.
Czy pan Tomasz Synowiec także uważa, że była to wydarzenie, sytuacja kompromitująca właśnie? Czy też może należy się zgodzić z Szymonem Hołownią, że żyjemy w tak niespokojnych czasach, że trzeba ze wszystkimi rozmawiać? Podkreślał Szymon Hołownia, że na Karola Nawrockiego zagłosowało ponad 10 milionów Polaków i dlatego mówi, że będę rozmawiał zawsze i z każdym.
No w zasadzie ja mógłbym powiedzieć, że te dwie odpowiedzi wcale wzajemnie się nie wykluczają. Bo owszem, jestem w stanie się zgodzić z Szymonem Hołownią, że tak, trzeba rozmawiać i te porozumienia ponad podziałami są bardzo ważne. I to dobrze, że takie spotkania się odbywają. Natomiast też jak nie przeszkadza mi to, że Szymon Hołownia spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim, nie przeszkadza mi, że robi to o pierwszej w nocy, nie przeszkadza mi, że to robi w mieszkaniu Adama Bielana. Tak, te wszystkie czynniki razem i w dodatku w takiej sytuacji, że ujawniają nam to dziennikarze, a nie sam Szymon Hołownia bądź druga strona, tylko dowiadujemy się od dziennikarzy, że w tajemnicy takie spotkanie miało miejsce o takiej godzinie w takim miejscu, no to budzi pewien niepokój, a musimy też pamiętać o tym, że trzeba patrzeć, jaki jest elektorat Szymona Hołowni, jacy są też politycy w jego partii, bo co prawda mieliśmy oczywiście ten przekaz trzeciej drogi, kiedy powstała koalicja z PSL-em, mówiącej, że idziemy walczyć z duopolem, idziemy walczyć z PiS-em, no ale prawda jest taka, że Szymon Hołownia w swojej narracji walki z PO i PiS to jednak z tym PiS-em chciał walczyć zdecydowanie bardziej. To PiS chciał odsuwać od władzy. Przez to struktury jego partii, przez to struktury jego elektoratu są takie, że jest to elektorat bardzo nieprzychylnie nastawiony do relacji z Prawem i Sprawiedliwością, więc wydaje się, że jest to zjawisko, które może być bardzo niebezpieczne dla niego. Uważam, że utrata posłów, oczywiście to nie jest tak, że to się stanie jutro, pojutrze, ale w dłuższej perspektywie też się może to przyczynić. Oczywiście to jest tak, że ten rozbiór posłów Polski 2050, on prawdopodobnie działby się i bez tej sytuacji. Natomiast co do tego, czy Szymon Hołownia nic nie ugrał na tym spotkaniu, no to tak naprawdę tego jeszcze nie wiemy, bo oczywiście tam dzielili się politycy obecni, że rozmawiali o sytuacji w pierwszej Rzeczpospolitej i pewnie rozmawiali, ale zakładam, że jednego współczesnej polityce obecnej sytuacji parlamentarnej również pojawiły się rozmowy i tutaj tak naprawdę nie wiemy, co ustalono, a wydaje się, że takim najbardziej popularnym tematem, który by wyjaśniał, co mogło być ustalane, byłoby ewentualne zachowanie Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu. Są też inne tematy, takie jak wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo przypominam, że mamy parę miejsc nieobsadzonych, a Szymon Hołownia ostatnio mówił, że on by chciał te miejsca obsadzać. I to nie musi być nawet tak, że on te rzeczy będzie robił z PiS-em. Ale wystarczy, że on postraszył, że może te rzeczy zrobić z PiS-em i teraz w rozmowach koalicyjnych wymuszać na Platformie, na PSL-u i Lewicy, zróbcie to z nami, bo jak nie zrobicie tego z nami, to my możemy iść w drugą stronę. Pytanie, na ile takie ewentualne groźby w zakulisowych negocjacjach byłyby wiarygodne, bo tak jak wspominałem, ja nie wierzę w to, że gdyby Szymon Hołownia obrał taki kurs w stronę Prawa i Sprawiedliwości, to jaka część klubu poselskiego podpisałaby się pod tym kierunkiem.
No i
to jest bardzo możliwe, że,
Pani Agnieszka Wiśniewska,
że rzeczywiście część Polski 2050, jakby Szymon Hołownia postraszył, że może iść z PiS-em, powiedziałaby mu szerokiej drogi po prostu. Powodzenia, Szymon, ale nie z nami.
Zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast wiemy, że 15 lipca wszystkie decyzje dotyczące rekonstrukcji rządu, które zostały podjęte w piątek po południu przez koalicjantów, zostaną zakomunikowane. Właśnie 15 lipca, nie wiem, czy data została wybrana przypadkowo, czy nie, ale to rocznica bitwy pod Grunwaldem. Donald Tusk miał powiedzieć na tym spotkaniu koalicjantów, że najważniejsze dla niego są gospodarka i energetyka. Jakie jakieś zmiany będą, ale ja się zastanawiam, czy na to właśnie czekają Polacy, czy to jest dla nich najistotniejsze. Zmiany, rekonstrukcje. Teraz rząd liczy 116 osób, to chodzi mi o 115. Premier, wicepremierze, ministrowie, wiceministrowie. Rząd Beaty Szydło liczy łącznie 116 osób. Mówię o tym, bo niektórzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości krytykują ten rząd, że jest bardzo rozbudowany i bardzo rozbuchany. Chyba nie o to chodzi. I czy ta sama rekonstrukcja będzie jakimś takim impulsem, który skutecznie dotrze do wyborców, do Polaków, że dzieje się coś nowego, że ten rząd z nowym impetem wejdzie w kolejne lata do wyborów, o ile do nich dotrwa? Pani Agnieszka Wiśniewska.
No wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądać ta rekonstrukcja, bo jeżeli jakby jest to rekonstrukcja dla rekonstrukcji, dlatego że teraz tam, nie wiem, publicyści i komentatorzy będą się zastanawiać, a kto straci stanowisko, a kto nie straci, a kto zostanie, a kogo połączą, a kogo nie połączą, no to jest raczej wypełnianie takiego sezonu wakacyjnego komentarzami politycznymi. Jeżeli ta rekonstrukcja rządu, jeżeli Donald Tusk rzeczywiście ma jakiś pomysł na to, jak wyjść z tej trudnej sytuacji, w której rząd się znalazł, i rekonstrukcja będzie narzędziem, takim realnym narzędziem do tego, i Donald Tusk przekona wyborców, którzy mu zaufali, jemu i Koalicji Obywatelskiej, ale całej też szerokiej koalicji 15 października, No to będzie zupełnie inna rozmowa niż to, jeżeli to będzie rekonstrukcja, która skupi się na tym, że po prostu zmienią się jakieś nazwiska, ale w zasadzie cała praca rządu będzie miała wyglądać tak samo, no i będzie tam tylko wiara w to, że znowu, że rząd świetnie pracuje, ale niestety ludzie są mniej poinformowani, więc ale na szczęście Adam Szłapka będzie im kręcił filmiki na Instagramie. Więc tutaj pewnie trzeba poczekać, zobaczyć tak naprawdę, jaka to będzie rekonstrukcja.
No i to samo pytanie do pana Tomasza Synowca, z tym, że jeszcze dodam dla informacji naszym słuchaczom, ma być super resort gospodarczy, takie są spekulacje. Andrzej Domański, minister finansów, ma go objąć. Mówi się także o połączeniu resortów edukacji i nauki, albo bardziej prawdopodobna wersja resortów nauki i cyfryzacji. Z kolei Lewica chciałaby utworzenie ministerstwa mieszkalnictwa na przykład. No i zobaczymy, czy też resort kultury i dziedzictwa narodowego z resortem sportu zostanie połączony. Czy to jest sprawa pierwszorzędna, czy drugorzędna?
Oczywiście dla ekspertów, dziennikarzy, politologów to jest temat, którym można żyć, można pokazać, jakie frakcje się wzmocniły, jakie osłabiły. To dzielenie, łączenie ministerstw to jest właściwie taki stały element polskiej polityki, bo te super ministerstwa powstają, później się je dzieje, bo mówi się, że są za duże, później się z powrotem je łączy. Więc to jest taki powtarzający się cykl. A tak naprawdę dlatego, czy dla rządu ta rekonstrukcja będzie skuteczna, to znaczenie ma to, czy ci ministrowie, którzy przyjdą, ci, którzy obejmą nowe resorty albo przynajmniej nowe kompetencje dostaną, co oni z tym zrobią? Czy będą jakieś działania i czy będą jakieś działania, które ludzie będą oceniali pozytywnie? Bo to, że ministrowie zamienią się stanowiskami, to, że będzie jakiś nowy minister, to jest news na 1-2 dni, z tego pożytku dla rządu nie będzie.
Bieżącą rzeczywistość polityczną komentowali pani Agnieszka Wiśniewska, była redaktorka naczelna Krytyki Politycznej, prezeska Stowarzyszenia imienia Stanisława Brzozowskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I pan Tomasz Synowiec, politolog, ekspert Instytutu Demokracji Bezpośredniej, członek Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat.